załączonym do zaproszenia na sesji. Ten porządek, przypominam, został uzupełniony o dwa punkty, 16a i 16b na wniosek pana prezydenta, związane z powołaniem społecznych rad placówek medycznych. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. Mamy dzisiaj gości uczniów szkoły podstawowej numer 90, którzy chcieliby państwu w krótkim komunikacie opowiedzieć o działaniach, które w ostatnim czasie podejmowali. Zapraszam.
Chciałyśmy tu złożyć taki skromny podarunek dla państwa, foldery i płyty naszej szkoły. Dziękuję. Oraz zaproszenie na prednicę.
Dziękuję serdecznie. Ja rozumiem, że jest to informacja również o tym, co przez ostatni rok w związku z rocznicą 1050-lecia Chrztu Polski w szkole robiliście. Bardzo dziękujemy za te odwiedziny. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za te odwiedziny. Myślę, że w imieniu wszystkich państwa i tak sobie pomyślałem, że byłoby dobrze, jakby w ten sposób wiele różnych petycji do Rady Miasta wpływało. Ale jeśli ze śpiewem... Dziękuję i przystępujemy teraz do naszej codzienności, czyli w punkcie drugim komunikaty. Głos teraz zabierze pan radny Michał Boruczkowski. Bardzo proszę.
Chciałem powiedzieć, że ze względu na to, że miałem w dniu wczorajszym urodziny, zapraszam w czasie przerwy kawowej do sali białej wszystkich państwa radnych, ławy prezydenckiej, a także państwa redaktorów, jeśli mają ochotę na kawałek domowej roboty jabłecznika z lodami i bitą śmietaną.
Dziękuję. W takim razie w przerwie tej śniadaniowej, a ja mam pewien kłopot, bo z tego może wyniknąć, że przerwa śniadaniowa może być trochę dłuższa w takim razie, bo też pan prezydent prosił, żeby w przerwie śniadaniowej spotkał się konwent, czyli przynajmniej państwo przewodniczący klubu i wiceprzewodniczący rady, żeby o pewnym zagadnieniu jeszcze porozmawiać. W związku z tym spróbujemy to jakoś jedno z drugim połączyć i ja zapraszam w takim razie do mnie wszystkich państwa na krótkie spotkanie konwentowe. Pan prezydent Maciej Wudarski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Wysoka Rado, chciałbym się odnieść do dwóch kwestii, które były dosyć gorąco dyskutowane w mediach, także w mediach społecznościowych i poinformować Radę, w jakim kierunku zmierzamy, jakie decyzje czy jakie kroki podejmujemy. Pierwszą kwestią dotyczy targu śniadaniowego i takiego protestu facebookowego, który złożyli organizatorzy tego targu śniadaniowego, oskarżając miasto o praktyki monopolistyczne. Krótka historia, targ śniadaniowy w roku 2014 odbywał się w Parku Sołackim. Tam mieliśmy duże problemy dotyczące wjeżdżania samochodów na teren parku, niszczenia zieleni, protest Rady Osiedla. W roku 2015 targ śniadaniowy odbywał się w Parku Wodziczki. Kolejne problemy ze śmieciami, z samochodami, które parkowały na chodniku. I rok 2016 wniosek spółki, targ śniadaniowy, spółka z OO, o przeprowadzenie targu śniadaniowego w Parku Wieniawskiego. To jest park położony przy Operze. Zarząd Zieleni Miejskiej uznał, że jest to miejsce, które się nie nadaje do tego typu imprezy. Jest tam zbyt mało miejsca, ulica Noskowskiego kompletnie nie nadaje się do wjazdu samochodów i odmówił organizacji targu śniadaniowego w tym miejscu. Jednocześnie spółka targowiska nasza poznańska wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Zieleni Miejskiej o przeprowadzenie podobnej akcji śniadanie na trawie w parku Jana Pawła II i tutaj Zarząd Zieleni Miejskiej wyraził zgodę. Szanowni Państwo, to nie są praktyki monopolistyczne, ja to demontuję. My jesteśmy gotowi do rozmów z organizatorami targu śniadaniowego. Takie zaproszenie tutaj po konsultacji, wsparciu przewodniczącego Marka Sternarskiego, który się zgłosił niejako, czy no, taką propozycję złożył, że będzie mediował w tych kwestiach. Taka propozycja została przekazana do spółki warszawskiej. Oni w tej chwili analizują, czy chcą przyjechać do Poznania, z nami chcą dalej negocjować. Jednocześnie też informuję, że prowadzimy rozmowy z trzecim organizatorem takich targów, tak zwany wolny targ. Te rozmowy się rozpoczęły, mam nadzieję, że zakończą się jakimś porozumieniem. Z naszej strony jest absolutnie dobra wola do tego, żeby takich imprez w mieście Poznaniu odbywało się jak najwięcej. Jest na to duże zapotrzebowanie społeczne, ale musimy tutaj ważyć kwestie, które dotyczą zachowania parków, zachowania czystości w parku, porządku publicznego. Osoby, które przychodzą po takiej imprezie do parku po to, żeby odpocząć w ciszy i spokoju, muszą mieć też dobre warunki do tego. Będziemy Wysoką Radę informować o kolejnych krokach, o kolejnych uzgodnieniach. Jeszcze jedna krótka informacja. Też pojawiły się informacje w mediach dotyczące problemów osób, które prowadzą hospicja domowe. Problemy dotyczą konieczności wnoszenia opłaty za strefy płatnego parkowania. Wynika to z tego, że zmieniły się przepisy i starosta powiatowe odmawiają dla takich osób wydania tak zwanych kart parkingowych. My staramy się temu zaradzić w taki sposób, że przedstawimy Wysokiej Radzie w najbliższym czasie dużą zmianę regulaminu strefy płatnego parkowania i jednym z tych zmian będzie właśnie umożliwienie osobom, które prowadzą tego typu społeczną działalność bardzo istotną, właśnie umożliwienie parkowania w strefie za darmo. Ja zobowiązałem Zarząd Dróg Miejskich do tego, żeby do 5-6 czerwca taki projekt zmiany regulaminu strefy płatnego parkowania znalazł się już u Państwa radnych. Będziemy prosić o to, starać się o to, żeby ten projekt znalazł się w porządku obrad sesji 31 czerwca, ale zdajemy sobie też sprawę, że ponieważ tych zmian jest bardzo wiele, w ramach komisji może być dosyć duża dyskusja. Będziemy też otwarci na wszystkie głosy ze strony Rady Miasta co do ewentualnych korekt i nowych zasad, które zostały w tym regulaminie ujęte. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Państwo się dziwią. Myślę, że chodziło o 21 czerwca. 21, bo 31 nie ma w planie żadnej sesji. Ale proszę? No, to już tak. Bo tak to mogłoby zabrzmiać jak anegdota pewnego premiera, który mówił, że pewien dokument podpisze, jak wróci z Kielc, tak? A na pytania, kiedy będzie w Kielcach, odpowiedział, że na razie się nie wybieram. Panie prezydencie, dziękuję zwłaszcza za tą pierwszą informację, bo myślę, że to jest dobra wiadomość. Natomiast myślę, że w przyszłości warto uniknąć pewnie też okoliczności, o których i rozumiem, że pan prezydent nie wspomniał w tej chwili, mówiąc o rozwiązaniu, bo jednak pewnie sytuacja jest bardziej złożona, bo z informacji, które do nas docierały i stąd pewnie to zamieszanie było również podnoszone, że jednak ze strony osób przynajmniej związanych z jednostkami miejskimi do partnerów tych imprez odbywały się telefony z informacją, że te imprezy się już nie odbędą i że miejska jednostka będzie prowadziła wszystkie te rzeczy na terenie miasta, co właśnie jest źródłem takiego niepokoju. Ale dziękuję za tą dobrą część informacji. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pragnę poinformować, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej rozpatrzyła skargę WM na Prezydenta Miasta Poznania, rekomendując Wysokiej Radzie uznanie skargi za zasadne. I chciałem wprowadzić ten punkt do porządku dzisiejszej sesji. Niemniej jednak pragnę wyjaśnić Państwu radnym, że od momentu podjęcia skargi do dnia dzisiejszego pojawiły się nowe okoliczności, które w nieco innym świetle stawiają skargę czy zarzuty formułowane pod adresem prezydenta, stąd pozwolę sobie jeszcze raz procedować nad tą skargą, także państwa radnych informuję o tym, że na najbliższym posiedzeniu jeszcze raz tym projektem skargi się zajmiemy.
Ale będziemy ją dzisiaj rozstrzygać?
Właśnie nie będziemy, panie przewodniczący, bo
czyli nie będzie zgłoszona. Główny
nie będzie zgłoszona, tak? Ale z racji tego, że na piątkowej komisji zapowiedziałem, że będziemy tą skargę rozpatrywali, pozwalam sobie tą uwagę poczynić. Dziękuję.
Czyli projekt zostaje wycofany w takim razie? Dobrze. Ja chciałem zgłosić uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały PU 473/16 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika brata Kurkowego w Poznaniu. Wszystkie formalności zostały dopełnione, więc można tą uchwałę podjąć. Ja bym proponował, żeby to było w punkcie 9a. I o to chciałbym Radę poprosić. W kwestiach skargowych jeszcze jest jeden projekt przygotowany przez Komisję Oświaty i Wychowania i rozumiem, że komisja wnosi o to, żeby uzupełnić ten punkt również, tak? Ale to w trakcie się zdarzy. Dobrze. W takim razie w kwestii uzupełnienia porządku obrad o punkt 9a, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku o ten punkt. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zgodziła się na uzupełnić porządek o ten punkt. Jeszcze informuję Państwa radnych o tym, że od poprzedniej sesji wpłynęło następujące pisma. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która stwierdza, że uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej podjęta została z naruszeniem prawa, ale to naruszenie prawa ma charakter nieistotny, więc jest tylko zwrócenie uwagi. I skarga na uchwałę Rady Miasta Poznania z 14 lipca ubiegłego roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. Ponadto informuję Państwa radni, że od poprzedniej sesji wpłynęło do Rady Miasta łącznie 7 skarg, przy czym dwie z nich, w przypadku dwóch z nich Rada Miasta nie była organem właściwym i obie te skargi zostały przekazane zgodnie z właściwością prezydentowi miasta Poznania. Również, ponieważ otrzymałem takie pismo, informuję Państwa radnych, że w spółce ZKZL zostało powołane stanowisko do spraw relacji społecznych i że pracownikiem do tych spraw jest pan Adrian Kaczmarek, znany Państwu, i mam tu podane namiary dla niego. Jeśli ktoś Państwa byłby zainteresowany, to te namiary są dla Państwa dostępne. Ponadto do Rady Miasta wpłynęły i przekazałem to do wszystkich komisji, które mogą być zainteresowane z ewentualną prośbą o zajęcie się. Wpłynął raport z działań podjętych na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2015 roku. Obowiązek złożenia takiego raportu wynika z uchwały Rady Miasta w sprawie kierunków działań i zadań miasta na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych podjętej we wrześniu 2012 roku, także to jest w komisjach. I również to zostało skierowane do wszystkich Państwa i do Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Ocena zasobów pomocy społecznej dla miasta Poznania za 2015 rok. To wszystkie komunikaty, które chciałbym Państwu przedstawić. W związku z tym zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego oświadczenia, a w tym punkcie oświadczenia chcieli wygłosić panowie radni Marek Sternalski, Michał Grześ i Tomasz Lewandowski. W tej kolejności proszę o przedstawienie.
Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, chciałem złożyć oświadczenie w kilku wątkach, ale one w sumie można podsumować jedną sprawą, czy chcemy budować obywatelski Poznań. Ja wierzę, że tak, i bardzo dziękuję za to, co pan prezydent Wudarski przed chwileczką powiedział, jeżeli chodzi o sprawę związaną z targami śniadaniowymi. Ale chciałem powiedzieć tak, ta cała sytuacja, która miała miejsce, ona jest poniżej prezydentów. Ona dotyczy jednostki miejskiej, tak naprawdę targowisk, moim zdaniem. Ta cała sytuacja powoduje, że przedsiębiorcy poznańscy mogą tracić zaufanie do władzy miasta. W Poznaniu mamy ponad 100 tysięcy firm. To jest bardzo ważna rzecz. Ponad 100 tysięcy firm, z czego zdecydowana większość, ponad 90%, to są małe, jedno, dwu, trzyosobowe firmy w naszym mieście. I teraz dzięki tym firmom Poznań stoi tak wysoko we wszystkich rankingach tak naprawdę. Jest stabilny jeden inwestor duży, który zmienia swoją siedzibę, nie spowoduje tragicznych strat dla miasta, bo ponad 100 tysięcy podmiotów gospodarczych wytwarzają tutaj podatki, dzięki którym Poznań żyje. I ta sytuacja jest o tyle zła, że Poznań zaczął konkurować z przedsiębiorstwami prywatnymi, troszeczkę na zasadach monopolisty, który próbuje zawłaszczyć tereny miejskie tak, aby nie pozwolić działać tym podmiotom, a sam przejmuje świetnie wypracowany brand. Bo targi śniadaniowe to jest świetna inicjatywa, która rozwijała się w mieście, z której kto korzystał? Nie tylko ci, którzy organizowali te targi i organizują te targi, ale zauważmy jedną ważną rzecz. Na tych targach sprzedawane są lokalne produkty produkowane przez producentów z Poznania, z Wielkopolski. To są małe, rodzinne firmy i na takich firmach powinniśmy bazować jako miasto. Jeżeli mówimy, że nie chcemy w Poznaniu więcej wielkich galerii, wielkich sieci handlowych, a chcemy skupić się na lokalnym, drobnym, polskim producencie, to właśnie takie miejsca, rozwój takich inicjatyw jak targi śniadaniowe, no to jest jedna z najważniejszych rzeczy do rozwoju naszego miasta i naszego kraju. Więc bardzo się cieszę z tego, że udało się po rozmowie z panem prezydentem i z panem wiceprezydentem doprowadzić do sytuacji, w której spotkamy się nie z jednym organizatorem, ale spotkamy się z wszystkimi organizatorami i powiemy im jasno i wyraźnie, że Poznań jest przyjazny dla takich inicjatyw i chce wspólnie współpracować. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to ja bym też chciał, żeby to było miasto, w którym można być studentem, bo była taka obawa, czy Poznań chce, żeby w Poznaniu mieszkali przedsiębiorcy. Dzisiaj po tych deklaracjach widzę, że chce. Ale kiedy słyszę, że jedna z rad osiedli nie chce u siebie juwenaliów, to się zastanawiam, jak my chcemy budować obywatelski Poznań, Poznań otwarty na studentów. Czy poznaniacy tylko będą się cieszyć, jeżeli studenci będą w mieście, ale nie będą funkcjonowali w ich dzielnicach? Juwenalia to jest jedno z ważniejszych świąt, które mamy w życiu studenckim. Każdy z nas, który gdzieś tam w juwenaliach uczestniczył, wie, jak to jest ważne święto. I chciałbym też prosić te wszystkie organizacje, te rady, żeby były gościnne dla studentów w naszym mieście, bo możemy dużo mówić o akademickim Poznaniu, ale jeżeli nie będziemy gościnni dla studentów i nie będziemy chcieli ich na swoich dzielnicach, żeby oni organizowali swoje imprezy, to będzie źle dla tego miasta. Więc chcielibyśmy studentów w tym mieście. Chciałbym, żeby z Poznania nie wyprowadzali się też sportowcy. Dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego, że był taki wpis na Facebooku, który ktoś zamieścił i w tym wpisie napisał coś takiego. Teraz chciałbym się dowiedzieć, czy Golęcin będzie należał do sportowców, czy będzie należał do mieszkańców miasta. No to ja się pytam, kim są sportowcy? Czy to są mieszkańcy naszego miasta, czy to nie są mieszkańcy naszego miasta? Szczególnie chciałbym zapytać, kim są młodzi sportowcy, którzy są sportowcami amatorami w naszym mieście. Młodzi ludzie chodzący do szkół poznańskich, ćwiczących lekkoatletykę. Czy to są mieszkańcy Poznania, czy ich rodzice dowożący ich na zajęcia pozalekcyjne, to są mieszkańcy naszego miasta, czy to nie są mieszkańcy naszego miasta. Więc oczekiwałbym, żeby to miasto było także otwarte na młodych ludzi, chcących uprawiać sport amatorski w naszym mieście. I myślę, że jeżeli tak będziemy działali, to nie będziemy budowali konfliktów, a będziemy budowali obywatelski właśnie Poznań. Kolejna rzecz, która jest dla mnie ważna i która łączy się z takimi działaniami, to jest pytanie, czy my jesteśmy otwarci na stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność publiczną w naszym mieście. Bo mam wrażenie, że są takie momenty, w których uważamy, że ktoś, kto prowadzi organizację pozarządową i chce prowadzić działalność publiczną, jest gorszy od jednostki miejskiej. Też nie chciałbym, abyśmy w ten sposób do tego podchodzili. To często mamy do czynienia z tym przy dyskusjach na temat oświaty. Uważam, że jest bardzo ważne, abyśmy każdą organizację pozarządową traktowali porządnie w tym mieście, bo w wielu krajach europejskich kilkadziesiąt procent osób pracuje w sektorze, w trzecim sektorze, w organizacjach pozarządowych. I to jest bardzo ważne, abyśmy potrafili z tymi osobami pracować. I ostatnia rzecz, czy budujemy obywatelski Poznań? Myślę, że tak, bo teraz widzę to, że staramy się współpracować przy wielu fajnych rzeczach. To jest to, czy Poznań jest otwarty na rowerzystów. My mamy teraz, podzielimy się pewnie z Tomkiem Lipińskim doświadczeniami z ostatniego miesiąca na sam koniec, ale mam wrażenie, że po tych jazdach, które robimy, mamy wrażenie, że część tych rowerzystów jest wykluczonych z ruchu drogowego, że tylko mówi się o części rowerzystów pracujących w centrum, blisko miasta. Co my musimy zrobić? My musimy połączyć dzielnice peryferyjne tak naprawdę z centrum Poznania, żeby rzeczywiście ludzie chcieli jeździć na rowerach. Dlatego, że jeżeli chcemy pojechać z ulicą Głogowską, no to jak chcemy dojechać do centrum miasta? Proponuję wszystkim przejechać się ulicą Hetmańską chociażby, żeby zobaczyć, jak jeździ się po Poznaniu rowerem. Proponuję dojechać z Zawad, z Głównej do Poznania, czy ze Szczeszyna chociażby. W związku z czym budujmy tą infrastrukturę obywatelską, aby nie wykluczać części ludzi, którzy chcą jeździć rowerem, a być może mniej ideologicznie, a może bardziej rekreacyjnie, a może bardziej jako narzędzie pracy, tak jak w Kopenhadze zobaczyliśmy, że to są ludzie, którzy jeżdżą, bo chcą dojechać do pracy, bo im się szybciej do pracy jedzie. Myślę, że to są takie uwagi, które łączą się w jedno. Nie wykluczajmy części obywateli z naszego miasta. Budujmy miasto, w którym każdy ma prawo do miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Drugie oświadczenie przedstawi pan przewodniczący Michał Grześ. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, dobrze, że Marek zabrał głos pierwszy, bo uzupełniając to, co Marek mówił, ja chciałbym, żeby miasto Poznań było również otwarte dla zwykłego, szarego mieszkańca, który ciężko pracuje, idzie do pracy, po pracy chciałby wypocząć i chciałby godnie wypocząć. Jak Państwo wiecie, ponieważ mam nadzieję, że doszło do Państwa radnych, wstępny projekt uchwały, tak w skrócie nazywam to ciszy nocnej, został wysłany również do wszystkich rad osiedli. To jest pierwszy etap. Chciałbym poznać zdanie rad osiedli, zdanie państwa radnych, bo wydaje mi się, że wypracowanie współistnienia między innymi studentów i mieszkańców miasta Poznania, tych ciężko pracujących, jest w tej chwili najważniejsze. Uchwałę, którą zaproponowałem Państwu, wynika z prawa ochrony środowiska, artykuł 157. To był artykuł wprowadzony w kadencji poprzedniego parlamentu. Rada Gminy może w drodze uchwały Rada Gminy może w drodze uchwały ustanowić ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, zastrzeżeniem ustępu drugiego. I tutaj muszę sprostować, ponieważ po tytule w Głosie Wielkopolskim już wszystkie kółka różańcowe mam przeciwko sobie. W związku z tym ustęp drugi mówi: ograniczenia, o których mowa w ustępie pierwszym, nie dotyczą instalacji lub urządzeń znajdujących się w miejscach kultu religijnego. A więc spokojnie na pasterkę będzie można iść i nie ma problemu. Oczywiście uchwała ta nie musi obowiązywać w całym mieście. Może obowiązywać tylko w części miasta. Jak też może wyłączać dni. Czyli już dostałem sygnał, że rzeczywiście zapomniałem o Sylwestrze. Trudno, żeby zabawa sylwestrowa kończyła się o 22. Oczywiście taki dzień można wpisać. Mało tego, również juwenalia, które chcielibyśmy, żeby się odbywały. Być może trzeba ustalić stałe dni odbywania się juwenali w mieście i w związku z tym mieszkańcy będą wiedzieli, że te 3 dni mają wyjęte z kalendarza, mogą wyjechać albo już odespać wcześniej. To wszystko jest do przedyskutowania. Po głosach rad osiedli, po głosach państwa jeśli te głosy Rady Osiedli będą bardzo restrykcyjne. Chciałbym również spotkać się i porozmawiać z samorządem studenckim, z samorządami również szkół średnich. Chociaż już wstępnie rozeznałem z niektórymi młodymi ludźmi, oni mówią, że godzina 24 jest w sam raz, bo po 24 i tak tracą kontakt z rzeczywistością, więc im jest wszystko jedno, czy muzyka gra, czy nie gra. Ale to oczywiście skrajny przypadek. Natomiast, szanowni państwo, czy hałas jest szkodliwy? Otóż i opracowania WHO, i stacji sanitarno-epidemiologicznych wskazują, że hałas powoduje poważne zaburzenia w organizmie ludzkim z przyczyną wielu ciężkich schorzeń. Może nawet prowadzić już hałas 60 dB do zawału serca. Przyczynia się do wcześniejszego starzenia, na przykład 8-12 lat jesteśmy starsi. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w starożytnych Chinach hałas traktowano jako surową karę dla przestępców. Zarządzenie ministra policji Ming Ti z 2011 roku przed naszą erą głosiło, iż obraza najwyższego nie będzie karana wieszaniem, ścięciem czy zakuwaniem, lecz nieprzerwanym słuchaniem piszczałek, bicia bębnów i krzyków do czasu, aż skazany padnie martwy. Bowiem jest to najbardziej męcząca śmierć, jaką może ponieść człowiek. Znany bakteriolog niemiecki Robert Koch powiedział w XIX wieku: nadejdzie kiedyś czas, gdy ludzkość będzie musiała rozprawić się z hałasem równie stanowczo, jak dziś rozprawia się z dżumą i cholerą. Również hałas może prowadzić do poważnych zaburzeń psychicznych, stresów. Tak oczywiście według WHO. A jak sobie radzą w tak zwanych kulturalnych miastach? Bo rzeczywiście, jeśli będziemy o 22 chcieli mieć ciszę nocną, nieustającą, to może się okazać, że miasto Poznań nie będzie w ogóle atrakcyjnym miastem dla nikogo, kto chce się zabawić. Na wstępie chciałem powiedzieć, że jesteśmy na pewno w trudniejszej sytuacji niż miasta zachodnie, które kształtowały się wiele dziesiątków lat, gdzie było wiadomo, jaka dzielnica jest rozrywkowa, jaka dzielnica nie jest rozrywkowa i mieszkaniec mógł po prostu sobie wybrać i zamieszkać w dzielnicy mało rozrywkowej, na przykład jeśli nie lubił hałasu, a ten, który lubił w dzielnicy rozrywkowej. U nas niestety mamy przykład taki, że no, były przydziały, dzisiaj kiedy przyznajemy mieszkania komunalne, to również przyznajemy na zasadzie losowej, a być może rzeczywiście przy przyznawaniu mieszkań należałoby wziąć pod uwagę, co to jest za rodzina, czy ta rodzina jest starsza, czy to są starsi ludzie, czy to są młodsi i rzeczywiście starać się również regulować najem w zależności od tego, czy dzielnica jest bardziej rozrywkowa, czy mniej. Ale pierwsze takie miasto, myślę, że zaczniemy od najbardziej restrykcyjnego, Berlin. Czy ktoś powie, że Berlin nie jest stolicą kulturalną, że tam nie ma studentów, że tam się ludzie nie bawią? Myślę, że nie. Ogródki knajpiane muszą kończyć o 22. I o 22 bezwzględnie klienci zapraszani są do środka, bo za wrzaski podczas ciszy nocnej w Niemczech knajpy się zamyka. Mało tego, za Odrą prawo do ciszy i spokoju to jeden z pilnie strzeżonych przywilejów mieszkańców. Są kamienice w Berlinie, w konserwatywnej Bawarii to norma, gdzie w regulaminie dla najemców napisano nie tylko ciszę nocną, ale ciszę w porze obiadowej, by mieszkańcy mogli w spokoju odbić drzemkę. W innych kamienicach niechętnie patrzy się na rodziny z psami, z dziećmi i generalnie z osobami zakłócającymi spokój. W Niemczech na wszystko są normy. Proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech pies może szczekać 30 minut dziennie lub 10 minut nieprzerwanie. Jeszcze do niedawna w prawie budowlanym w Niemczech istniała klauzula hałasu powodowanego przez dzieci, które traktowano jako czynnik szkodliwy. W efekcie w pobliżu osiedli nie można było budować przedszkoli i szkół. To jest Berlin. Ja myślę, że nie chcielibyśmy się na tym mieście wzorować mimo wszystko. W Paryż. No, nikt nie powie, że Paryż nie jest kulturalną stolicą Europy przynajmniej. W Paryżu wszędzie, bowiem od godziny 22 do 7 nad ranem, obowiązuje cisza, zwana tam po prostu nocną porą. Jest egzekwowana bardzo konsekwentnie na podstawie całej masy praw zawartych w 4 kodeksach, w tym karnym. Nie mówiąc już o lokalnych przepisach kierowców, wykonawców nocnych robót ulicznych, zaopatrzeniowców, lokatorów zakłócających hałasem spokój sąsiadów oraz oczywiście właścicieli dyskotek, kawiarni muzycznych, kabaretów, klubów z automatyczną muzyką itd. Policja przyjeżdża zwykle bardzo szybko, najczęściej na wezwanie sąsiadów głośnego lokalu. W prefekturze paryskiej powiedziano nam, ponieważ jest to fragment z Gazety Wyborczej, powiedziano nam, że nie przewiduje się większych zmian w podejściu do hałasu zarówno w nocy, jak i za dnia. Na pewno nie będzie zaś żadnych ustępstw na rzecz amatorów głośnych rozrywek. Czy w Paryżu nie ma studentów? Zdaje się, że są. Ale jeszcze ciekawiej jest w Londynie i wydaje się, że dzielnica Londynu Soho, czyli ta najbardziej rozrywkowa, to tam wszystko można robić. Okazuje się, że nie. Nocny hałas i gwar to jeden z największych problemów okolicy. Mieszkańcy dobrze znają, bez problemu potrafią wskazać najgłośniejsze punkty. Bo na Soho nie wszystkie lokale mają ogródki, większość przyjmuje gości w środku. Rada dzielnicy podejmuje odpowiednie kroki. Gama sankcji jest równie ciekawa, co szeroka. Właściciele lokali mogą bardzo łatwo stracić trudne do zdobycia imienne licencje. Brytyjskie lokale posiadają ich od kilku do nawet kilkunastu, w zależności od rodzaju działalności, a przyznają je urzędy dzielnic. Nie stosujemy wobec lokali na Soho żadnej taryfy ulgowej, zapewnia rzecznik Rady Dzielnicy. Z hałasem walczymy tak samo na terenie całej dzielnicy. Co więcej, o licencję na nową działalność ryzykową jest na Soho o wiele trudniej niż gdzie indziej. Rada Dzielnicy nie jest też chętna do wydawania nowych pozwoleń na nocną sprzedaż żywności i napojów. Dlatego na Soho tuż przed 23 wiele pubów zamyka swoje drzwi dla klientów. Te, które zostają otwarte, zazwyczaj nie mogą używać ogródków. Spotkania towarzyskie na godzinę przed północą przenoszą się do klubów i są kontynuowane za zamkniętymi drzwiami. Też Gazeta Wyborcza i to w 2014. I ciekawostka, wyłączono mikrofony podczas wspólnego występu Bruce'a Springsteena i Paula McCartneya na koncercie w londyńskim Hyde Parku. Po prostu koncert trwał, o 22.30 wyłączono mikrofony, ponieważ zgodnie z ciszą nocną w Londynie i regulaminem Hyde Parku o 22.30 powinna być cisza nocna. Nawet nie zdążyli pożegnać publiczności. Po godzinie Moskwa, a tu w ogóle wydawało się, że kraj prawie azjatycki, to tam będzie większa swoboda. Tam jest jeszcze gorzej. Otóż uchwalono, że cisza nocna w Moskwie obowiązywać będzie w dzień od 13 do 15 oraz od 19 do 9 rano. O dziwo, tam też są studenci. Mandaty za jej zakłócenie ustalono na różnym poziomie, między innymi maksymalnie 80 tysięcy rubli. Ale to jeszcze nic. Po godzinie 23 w Moskwie szczekanie psów jest absolutnie wzbronione. Taki przepis wszedł w życie w Moskwie. Właścicielom, którzy nie dopilnują, by ich czworonogi podopieczni przestrzegali ciszy nocnej, grożą dotkliwe kary finansowe. W sklepach już pojawiły się specjalne kagańce i środki chemiczne, które podobno oduczają nocnego szczekania. Prawdziwym hitem są elektroniczne obroże z pojemnikiem na cytrynowy płyn. Kiedy pies zaczyna szczekać, prosto w nos trafia go porcja cieczy. Ci, którzy z tego wynalazku korzystają, twierdzą, że jest to całkowicie bezpieczne, nawet dla małych psów. W krajach południowych rzeczywiście jest trochę inaczej, ponieważ w krajach południowych pamiętajmy, że mamy siestę, a więc ta cisza jest trochę o innej porze, więc tutaj nie ma aż tak restrykcji, jeśli chodzi o noc. Natomiast chciałbym Państwu przeczytać również na koniec głosy tych mieszkańców, którzy są z drugiej strony. Marek tu mówił, żebyśmy byli otwarci dla studentów. Ja przeczytam, jak to odbierają poznaniacy, którzy zdążyli do mnie napisać. Mieszkam na ulicy Szydłowskiej obok Uniwersytetu Przyrodniczego i co roku przez czas juwenaliów, a każdy wydział organizuje je osobno, przeżywamy gehennę. Środek tygodnia trzeba iść do pracy, a tu impreza i muzyka taka, że się ściany domu trzęsą. Do 2-3 nad ranem. W ubiegłym roku dzwoniliśmy z sąsiadami na policję około 1 w nocy. we wcześniejszych latach te imprezy kończyły się wcześniej. I jakież było moje zdziwienie, kiedy policjant mi oświadczył, że mają zgodę na imprezę do drugiej w nocy. Uważam, że takie imprezy nie powinny odbywać się blisko domów i bloków, gdzie mieszkają setki ludzi. Jak urzędnicy z magistratu są tacy prostudenccy, to zapraszam na taką upojną noc do mojego domu. Myślę, że po 3 godzinach mieliby dość, a te imprezy trwają czasami od 16, 17 do 2 w nocy. Bonin to osiedle starszych ludzi. Moi sąsiedzi z domów na ulicy Szydłowskiej mają po 70, 80 lat. Dla chorego człowieka tydzień takich imprez jest naprawdę męczący. Inna pani. Mieszkam w domu jednorodzinnym bliźniaczym, gdzie za ścianą od 2 lat mam sklep sieci Żabka, który jak powszechnie wiadomo utrzymuje się tylko ze sprzedaży alkoholu i papierosów. Codziennie przechodzę gehennę związaną z nocnymi dostawami prasy czy pieczywa przy trzaskających skrzynkach, włączonych silnikach aut dostawczych, głośnej muzyce z tychże aut. Jestem okresu wytrzymałości psychicznej. Zaczynam szukać mieszkania do wynajęcia i czuję się bardzo rozgoryczona, że muszę opuścić mój dom rodzinny, w którym się wychowałam i otrzymałam w spadku po ojcu. Nadzór budowlany też nie stwierdził uchybień, poza jednym, że całodobowe walące w mury i głośno pracujące urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne nie posiadają odpowiednich podkładek dystansów i nakazał je zamontować. Jednak wiadomo, Żabka uchyla się od poprawki i montażu, co poprawiłoby warunki do mieszkania i przebywania w moim własnym domu. I co mam zrobić? Jak żyć w takich warunkach? Do kogo jeszcze udać się po pomoc? Prawo ponoć gwarantuje spokój, ale wyegzekwowanie tego jest nierealne w takim środowisku, w jakim teraz mieszkam. Pracuję jako księgowa, w nocy nie śpię, bo trzask skrzynek i warkot silników pod oknem nie budzi. I ostatni. Mojemu sąsiadowi odcięto prąd, włączył agregat prądotwórczy, który pracuje całą dobę. Jestem na skali wyczerpania nerwowego. Ja myślę, że rzeczywiście jest nam potrzebny zdrowy rozsądek i przesadzanie w jedną czy w drugą stronę jest niewskazane, ale wydaje mi się, że jako radni miasta Poznania powinniśmy myśleć o wszystkim, również o tych, którzy no, z jakiegoś powodu nie tolerują hałasu. Na pewno trzeba znaleźć środek, który na pewno nie będzie złoty, każda strona nie będzie zadowolona. Myślę, że też nie będzie to, nie uda się tego jak gdyby opracować na pewno na to lato. To lato zakładam, że będzie służyło do obserwowania różnych zjawisk tego, co się dzieje i też zbierania opinii od mieszkańców, ale też apel do pana prezydenta. Jeżeli urzędnicy wydają zgodę na jakieś zabawy, to być może też powinni się zainteresować, gdzie ta impreza się odbywa, jakie jest środowisko. Być może w mieście Poznaniu brakuje nam miejsca, które powinniśmy rzeczywiście na takie imprezy przeznaczyć, otoczyć ekranem akustycznym i tam powinny się te wszystkie imprezy odbywać. Ja myślę, że rozwiązań jest dużo, ale pamiętajmy, że chwała za to, że mamy w mieście studentów, chwała za to, że mamy młodzież, która chce się bawić, ale pamiętajmy też, że mamy zwykłych mieszkańców, mamy mieszkańców schorowanych, mamy mieszkańców, którym odrobina spokoju się należy. I chciałbym, żebyśmy rzeczywiście znaleźli ten najbardziej złoty środek na to, by w mieście, wszystkim, którzy w tym mieście żyją, żyło się dobrze, nie czuli się terroryzowani i rzeczywiście nie opuszczali tego miasta, bo w tej chwili zdaje się, że nas będzie przy następnej kadencji o 4 mniej. Oby nie było jeszcze gorzej i jeszcze raz pana prezydenta proszę o rozważanie takich sytuacji rzeczywiście dla dobra obu stron, które chcą się bawić i które chcą wypoczywać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I trzecie oświadczenie, pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Chwilkę, panie przewodniczący, się tylko zainstaluję. Jakbym obsługę techniczną mógł prosić o wsparcie tutaj. O, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo przybyli na dzisiejszą sesję. Wśród spraw ważnych, tych, które władza publiczna musi rozwiązać, są te ważne i te priorytetowe, te, na które władza, z realizacją których władza publiczna nie powinna zwlekać. Wśród najważniejszych radni Klubu Zjednoczonej Lewicy widzą sprawy uczynienia, czy postulat uczynienia z Poznania wzorowego pracodawcy. Przypomnę, że z tym postulatem szliśmy do wyborów samorządowych, że ten postulat, między innymi LEK, był jednym z fundamentów udzielenia poparcia przez naszych radnych urzędującemu prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi. Zwracaliśmy uwagę na cywilizowanie warunków zatrudnienia w mieście już za rządów Ryszarda Grobelnego. Zwracaliśmy uwagę na niestosowność zatrudniania w instytucjach publicznych w oparciu o umowy cywilne. Apelowaliśmy do prezydenta Grobelnego, aby stosować w zamówieniach publicznych klauzule umowne. Również kilka miesięcy po wyłonieniu nowych władz, pana prezydenta Jaśkowiaka, nowej Rady Miasta, mówiłem o tym, że 3-miesięczna analiza udzielania zamówień publicznych wskazuje na to, że jednostki miejskie tych klauzul społecznych niemalże nie stosują i nadal kwitnie proceder zatrudnienia w oparciu o umowę o dzieło i umowę zlecenia. Szanowni Państwo, bardzo głośno w ostatnim czasie mówi się o wolnym mieście Poznań, rozumiejąc przez to miasto, które jest wolne od rasizmu, wolne od ksenofobii, wolne od takiego zacietrzewienia politycznego. Niewątpliwie radni lewicy wpisują się w te wartości, podpisują się pod tym hasłem wolności miasta Poznań. Niemniej jednak kluczowym dla nas jest wolność od niesprawiedliwości, wolność, przepraszam za mocne sformułowania, od dziadowskich, rodem z XIX wieku, zasad zatrudniania na poznańskim rynku pracy, w tym na rynku pracy, który jest kreowany przez miasto Poznań. Stąd kierując się hasłem wolnego miasta Poznania, miasta wolnego od niesprawiedliwości, w imieniu Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy złożyłem dzisiaj w Biurze Rady projekt uchwały w sprawie ustalania kierunków działania prezydenta miasta Poznania w zakresie kształtowania pozytywnych wzorców na rynku pracy oraz stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Jak Państwo wiecie, artykuł 18 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym daje Radzie Miasta, organowi stanowiącemu samorządu terytorialnego, prawo wskazywania kierunków postępowania władzy publicznej. Oczywiście nie możemy narzucać prezydentowi konkretnych rozwiązań, natomiast możemy formułować zalecenia, rekomendacje i zobowiązać władzę wykonawczą prezydenta miasta do sprawozdawania z realizacji tych zaleceń czy rekomendacji udzielonych przez Radę. W treści uchwały znalazły się zapisy, powiedziałbym, idące w dwóch kierunkach. Po pierwsze, zapis mówiący o tym, że w Urzędzie Miasta Poznania, we wszystkich jednostkach miejskich, a więc mam tu na myśli jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i miejskie, inne miejskie osoby prawne, takie jak spółki prawa handlowego, instytucje kultury, które mają także osobowość prawną i w oparciu o inne przepisy obowiązują, zatrudnienie powinno być wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. W moim przekonaniu, w przekonaniu radnych Klubu Zjednoczonej Lewicy, jeżeli miasto Poznań chcemy oczyścić ze smrodu smogu samochodowego, jeżeli chcemy wywalczyć większą przestrzeń dla pieszych, przyjazną przestrzeń dla pieszych, to także powinniśmy walczyć o przyjazną przestrzeń dla pracowników, powinniśmy cywilizować warunki zatrudnienia w instytucjach miejskich, tak by Urząd Miasta był wzorowym pracodawcom. Absolutnie nie przemawia do nas argument kosztowy, argument wskazujący, czy argumenty wskazujące na to, że tego zrobić się nie da, że to będzie niedrogie. Proszę zwrócić uwagę, że dyrektorzy, kierownicy jednostek miejskich z ogromną swobodą, ba, nawet szczycąc się tym, mówią o tym, ile wydają pieniędzy na umowy zlecenia, na umowy o dzieło, że wskazując właśnie na gospodarne zarządzanie groszem publicznym, mówią o tym, że oszczędzają dla miasta pieniądze. Ale w tym wszystkim umyka nam fakt, że ci wszyscy kierownicy zakładów pracy, miejskich zakładów pracy, zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę. Nie ma w mieście, szanowni Państwo, żadnego kierownika, dyrektora jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, członka zarządu spółki miejskiej, dyrektora jednostki kultury, który byłby zatrudniony w oparciu o inną podstawę niż stosunek pracy. Więc jeżeli rzeczywiście te osoby pragną oszczędzać środki, niech zaczną od siebie. W naszym przekonaniu ten model wzorowego pracodawcy powinien inaczej wyglądać. Miasto powinno zatrudniać wyłącznie poza wyjątkowymi sytuacjami uzasadnionymi charakterem wykonywanych czynności, wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. Stąd propozycja tej pierwszej grupy przepisów w projekcie uchwały przez nas przedłożonym. I druga propozycja dotyczy stosowania, powszechnego stosowania w zamówieniach publicznych klauzul społecznych, tak zwanych klauzul społecznych. Także jako radny wielokrotnie o to wnosiłem. W marcu tego roku przygotowałem takie sprawozdanie, analizę stosowania klauzul w Urzędzie Miasta i niestety ta analiza nie wskazuje na to, aby Poznań na mapie kraju w tym zakresie był takim pozytywnym miejscem, był miejscem wolnym od niesprawiedliwości. Kilka informacji, Szanowni Państwo, myślę, że to też pobudzi wyobraźnię i uzasadni potrzebę przyjęcia tej uchwały. Otóż szacunkowa wartość rynku zamówień publicznych w Polsce w 2015 roku to kwota 150 miliardów złotych. W ostatnich latach wzrosła ta kwota czterokrotnie. Siła oddziaływania tych zamówień niewątpliwie rośnie. W przekonaniu radnych naszego klubu te pieniądze, pieniądz publiczny powinien służyć poprawianiu relacji na rynku pracy. Jeżeli wydajemy pieniądz publiczny, mamy prawo oczekiwać od wykonawców takiego działania, które byłoby pożądane z punktu widzenia instytucji publicznych. Absolutną patologią dla nas jest oszczędzanie w tym zakresie przez wszystkie instytucje publiczne. Z najbardziej absurdalną sytuacją spotkałem się w przypadku udzielania zamówień publicznych właśnie na usługi sprzątania, na usługi cateringowe przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który nie stosował klauzul społecznych, a więc osoby pracujące na rzecz ZUS-u, tak, a więc instytucji, która powinna promować zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, dbając o przyszły system emerytalny, pracowały przede wszystkim osoby na umowach zlecenia czy umowach o dzieło. Szacunkowa wartość zamówień publicznych w roku 2015 w samym Poznaniu przekroczyła miliard złotych, z czego sama spółka Aquanet w zeszłym roku wydała około 190 milionów. W analizie poddałem 799 postępowań udzielenia zamówienia publicznego w 23 instytucjach miejskich, w tym Urzędzie Miasta Poznania, w tym w największych spółkach i zakładach budżetowych miasta Poznania. Na te 799 postępowań, Szanowni Państwo, jedynie w 87 zastosowano klauzule społeczne, więc to jest 11%. Za chwilę do tego procenta się odniosę. Średnia dla państw Unii Europejskiej, w których powszechnie stosuje się klauzule społeczne, to jest 30%. Tak wygląda graficznie wykaz. Co jest, Szanowni Państwo, niezwykle istotne. W Poznaniu rzeczywiście w 11% zastosowano klauzule społeczne, niemniej jednak zdecydowana większość tego zastosowania dotyczyła sytuacji, w których ta klauzula społeczna była z artykułu 91 Prawa Zamówień Publicznych, a więc wprowadzano kryterium oceny oferty. Dodatkowo punktowane było, jeżeli wykonawca zadeklarował zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy, tyle tylko, że ten procent dodatkowej punktacji przy tym kryterium był na tyle niski, że wielu przedsiębiorcom opłacało się i tak zatrudniać w oparciu o umowy cywilne, a nie umowy o pracę, ponieważ mogli skuteczniej rywalizować w tym przypadku ceną. Jak wyglądało stosowanie klauzul społecznych w poszczególnych spółkach? Ja celowo o tym mówię i na konferencji dla podmiotów miejskich także wskazywałem na te pozytywne i negatywne przykłady stosowania klauzul. Także zaprosiłem prawników specjalizujących się w zamówieniach publicznych, aby pomóc pro publico bono dyrektorom miejskich instytucji stosować te klauzule. I tak, Szanowni Państwo, spółka miejska ZKZL na 77 postępowań w zeszłym roku w ani jednym nie zastosowała klauzuli społecznych. MPGM na 4 postępowania w żadnym postępowaniu nie stosował klauzuli społecznych. PTBS jest taką jasną wysepką w tej mieszkaniowym poletku. Na W 15 postępowaniach nie zastosował klauzul społecznych, w 8 zastosował. W jakiego rodzaju zamówieniach można klauzule społeczne, a więc prozatrudnieniowe, promujące zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem, niepełnosprawnych, bezrobotnych, w jakich postępowaniach można te klauzule stosować, żeby też obalić mit, że nie we wszystkich zamówieniach da się to zrobić. Otóż między innymi PTB stosował te klauzule w sprzątaniu powierzchni wewnętrznych, zewnętrznych nieruchomości, remontach dachów, remontach pomieszczeń, wykonaniu napraw i odświeżenia kolorystyki budynków, budowanie 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a więc takich kompleksowych zamówieniach, napraw, elewacji. Kolejne spółki, szanowni państwo, port Ławica. Na 6 postępowań, w żadnym postępowaniu nie było klauzuli. W 11 postępowaniach w termach nie zastosowano klauzuli społecznej, tylko w 2 te klauzule zastosowano. Międzynarodowe Targi Poznańskie nieco lepiej tutaj wypadają. W 15 postępowaniach nie zastosowano klauzul społecznych, w 8 te klauzule występowały. W Geopozie w 14 postępowaniach nie występowały klauzule społeczne, w 2 występowały. W Palmiarni na 5 postępowań w żadnym nie zastosowano klauzul społecznych. W Poznańskim Ogrodzie Zoologicznym w 16 postępowaniach nie zastosowano klauzul społecznych, tylko w 1 te klauzule się znalazły. W Zarządzie Zieleni Miejskiej, który jest naprawdę najlepszą jednostą stosującą klauzule społeczne, odważnie stosującą, bo nie sięgającą tylko po klauzulę zatrudnieniową, ale także po klauzulę zapewniające pracę osobom zagrożonym wykluczeniem niepełnosprawnym, aż w 19 postępowaniach te klauzule się znalazła, więc można. I także państwo jesteście świadkiem tego, że rok do roku budżet Zarządu Zieleni Miejskiej nie spuchł, tak? Nie trzeba było zwiększać wydatków w Zarządzie Zieleni Miejskiej, żeby jednostka mogła prowadzić prozatrudnieniową politykę. W Zakładzie Lasów Państwowych w 2 postępowaniach zastosowano, w 2 nie stosowano. W POSiR-ze, niestety, w POSiR-ze na 43 postępowania w ani jednym nie zastosowano zamówienia publicznego, a tutaj mamy takie działania, takie zamówienia, które wręcz się o to proszą. Tu są pozytywne, już nie będę przedłużał, propozycje, które stosował Zarząd Zieleni Miejskiej. Bardzo kreatywnie, naprawdę słowa pochwały dla dyrektora, dla także pana prezydenta Wudarskiego, który nadzoruje te jednostki. Widać tutaj dbałość o stosowanie klauzul społecznych. Zarząd Transportu Miejskiego. Proszę zobaczyć te podmioty, które były głównymi dysponentami środków budżetowych, ogromnych środków budżetowych, miały sobie za nic stosowanie tych klauzul. Zarząd Transportu Miejskiego w 26 postępowaniach nie zastosował, w 5 jedynie zastosował klauzule społeczne. Zarząd Dróg Miejskich w 116 nie zastosował klauzul społecznych, w 6 te klauzule zastosował. I Poznańskie Inwestycje Miejskie aż w 38 postępowań w żadnym nie zastosowano klauzuli społecznej. Między innymi nie stosowano klauzul społecznych w tak oczywistych zamówieniach jak świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości, remontu nawierzchni dróg. Tu aż się prosi o stosowanie tego typu rozwiązań. Podobnie negatywnie, źle na tej mapie wypadają targowiska, Zakład Zagospodarowania Odpadów, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, Biblioteka Raczyńskich, Centrum Kultury Zamek, proszę zauważyć, instytucje kultury, które w żadnym zakresie nie stosowały klauzul społecznych, a przecież kreują pozytywne wzorce w innych dziedzinach. Absolutny ewenement, zły ewenement, wstydliwy na tej mapie miejskiej zatrudnienia. Aquanet, który wyrzucił na rynek ponad 190 milionów złotych na 83 zamówienia, w żadnym nie stosował klauzuli społecznej. Podobnie w miejski przewoźnik w jednym tylko postępowaniu na 64 zastosował klauzule społeczne. Tak to wygląda w samym Urzędzie Miasta. Szanowni państwo, będę raz do roku w imieniu Klubu Zjednoczonej Lewicy starał się monitorować stosowanie klauzul społecznych. Będziemy starali się monitorować zatrudnienie w oparciu wyłącznie o stosunek pracy. już dziś przewodniczących wszystkich klubów zapraszam do tego, do dyskusji nad projektem uchwały, który z jednej strony mówi o klauzulach społecznych i obowiązku ich stosowania, czy zaleceniu dla prezydenta ich stosowania, z drugiej strony zatrudniania wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. Na koniec chciałbym powiedzieć, że wszystkim tym, którzy uważają, że temat przeze mnie poruszany jest jakimiś mrzonkami, czy lewackimi mrzonkami, bo i tak już słyszałem, chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Unii Europejskiej to jest standard. Chciałbym zwrócić uwagę, że między innymi miasto stołeczne Warszawa, zarząd województwa mazowieckiego, w którym bynajmniej lewica nie rządzi czy nie współrządzi, tego typu rozwiązania już istnieją. Co więcej, treść projektu uchwały i proponowane rozwiązania w zakresie stosowania klauzul i promowania zatrudnienia zasięgnąłem wprost z dokumentów warszawskich i mazowieckich. A więc, panie prezydencie, gorąco namawiam do poparcia tego projektu uchwały, a państwa radnych także do odważnego i sprawiedliwego budowania wolnego miasta Poznań. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie oświadczenia, które państwo chcieli przedstawić. Jeszcze informuję, że sekretarzami są dzisiaj pani radna Halina Owsianna i pan radny Mateusz Rozmiarek. Pan prezydent Maciej Wudarski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, poproszę o wprowadzenie, przegłosowanie do porządku obrad uchwały PU 468/16 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdem lokalnym transportem zbiorowym. Rzecz dotyczy dyskutowanej już na forum Rady Miasta osób posiadających status działacza opozycji antykomunistycznej, osób represjonowanych z powodów politycznych oraz działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał jeszcze zapytać pana przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej w tej sprawie właśnie, bo to warto wyjaśnić, bo ta sprawa była przedmiotem zajęcia się Komisji Gospodarki Komunalnej petycji w tej sprawie skierowanej do Rady Miasta. Myśmy coś odpowiedzieli, że ta sprawa będzie przedmiotem działania. Czy ja mam rozumieć, że to jest jakby zrealizowanie tego zadania, jeśli mógłbym poprosić, dobrze? Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, komisja podjęła stanowisko, skierowała to stanowisko do pana prezydenta, właśnie prosząc o przygotowanie projektu uchwały, który dzisiaj pan prezydent przedkłada. Mhm. To stanowi, no poza oczywiście wolą prezydenta w tym zakresie, to stanowi jakby no, wyrażenie czy poparcie woli wyrażonej jednomyślnie przez komisję. Stąd komisja jednomyślnie także poparła ten projekt uchwały w piątek i absolutnie popiera wprowadzenie tego do porządku.
Dobrze, ja chciałem po prostu, żeby było to jasne, bo myśmy tydzień temu podpisali jakieś pismo do wnioskodawców tej petycji z informacją, że to zostanie rozstrzygnięte do końca
i właśnie, żeby
czerwca.
Długo nie czekali, to już zadośćczynimy tę deklarację.
To jest ta sama sprawa, dobrze.
Tak jest.
To ja bym też prosił, żeby taka informacja też się jakoś pojawiła wcześniej w takim razie. Czy pan przewodniczący Aleksandrowicz w tej sprawie? W podobnej? Dobrze, to może zróbmy to i za chwileczkę. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę głosu przeciwnego, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Aha, przepraszam, jeszcze punkt, w którym to miałoby się znaleźć. Czy pan prezydent ma jakąś sugestię? 12a, dobrze. Okej, bardzo proszę, dobrze, ale to chyba już nie potrzeba.
Nie
bo to,
potrzeba.
Dobra,
no. Okej, dwa słowa, bo padła taka sugestia ze strony pana przewodniczącego, że można byłoby wcześniej. My niejako byliśmy przygotowani z tym punktem porządku obrad na komisję. W trakcie dyskusji się to okazało. Komisja stwierdziła, dobrze, procedujmy to teraz, a nie na kolejnej sesji. W związku z tym na takie działanie w trybie przyspieszonym. Dziękuję.
Dobra. Wszystko jasne. Mi bardziej chodziło o to, że ponieważ nie wiedziałem, że taki projekt jest gotowy, nie wiedziałem, że komisja tym się zajmowała, to chciałem, żeby można było powiedzieć, że to jest jakby realizacja tej petycji. O tyle to jest istotne, że od roku obowiązuje ustawa o petycjach. My dopiero przygotujemy zapisy do statutu miasta Poznania, które będą procedurę tej ustawy realizowały, a to jest tak naprawdę pierwsza sytuacja, w której mamy do czynienia z petycją w sensie tej ustawy. Dlatego o tym mówię, że po prostu realizujemy coś, co jest pewną nowością w sensie procedury. Tylko o to mi chodziło. Poddaję pod głosowanie uzupełnienie o punkt 12a, czyli projekt ustawy uchwały PU 468/16 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku sesji o ten punkt? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 31 głosów bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada postanowiła o uzupełnieniu o punkt 12a, czyli PU 468. I teraz pan przewodniczący Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałem prosić o rozszerzenie porządku obrad o uchwałę skargową. To jest projekt 470/16 w sprawie skargi pani AKJ na prezydenta miasta Poznania. Komisja Oświaty Rady Miasta rozpatrywała tą skargę na początku kwietnia, więc dobrze byłoby, gdybyśmy mogli się tym dzisiaj zająć. Proponuję punkt 17a, czyli po poprzedniej w porządku obrad uchwale skargowej.
Dziękuję bardzo. 17a, tak? Dobrze. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za uzupełnieniem porządku o punkt 17a? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o wynik. 31 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada również na to uzupełnienie się zgodziła. Zamykam punkt, znaczy już punkt trzeci został zamknięty. Przystępujemy do realizacji kolejnych punktów od punktu czwartego. Ponieważ będę przedstawiał całą serię projektów uchwał, przekazuję prowadzenie pani przewodniczącej Mańkowskiej, a sam będę teraz prezentował Państwu uchwały.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, i przechodzimy do punktu czwartego, czyli projekt uchwały PU 462/16. To jest uchwała zmieniająca uchwałę numer 2/6/7 2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2004 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania. I proszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektu.
Dziękuję, szanowni państwo. To jest uchwała organizująca pracę Rady Miasta i ponieważ zaproponowana została zmiana w składzie komisji rewizyjnej, zrezygnowała pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska i w to miejsce został zaproponowany pan radny Tomasz Lewandowski. No, w takim kształcie proponuję Radzie przyjęcie tej uchwały. I proszę o przegłosowanie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę, także możemy od razu przejść do głosowania. Czyli głosujemy nad projektem uchwały PU 462/16. Kto z pań i panów radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Jeszcze pan przewodniczący jakoś by musiał. Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. 31 głosami za, przy 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego. Projekt uchwały PU 457/16 w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania panu Gerardowi Kowcie. I ponownie pana przewodniczącego proszę o... Cofcie, przepraszam. Ponownie pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu.
Dziękuję rzeczywiście panu Gerardowi Cofcie. Teraz cała grupa uchwał, które będę przedstawiał, zostały wcześniej omówione między przedstawicielami poszczególnych klubów, dlatego w ten sposób zostałem upoważniony do przedstawienia tych projektów uchwał. One dotyczą osób na ogół powszechnie znanych, więc ja będę raczej skrótowo omawiał te propozycje, prosząc państwa oczywiście o potwierdzenie w głosowaniu tych wyróżnień. Więc pan Gerard Cofta jest poznaniakiem z urodzenia i z rodzinnej tradycji. Jest z wykształcenia fizykiem, pracował jako pedagog w poznańskich szkołach, natomiast wszystkim nam pewnie najbardziej jest znany jako działacz Rady Osiedla na Śródce, a co więcej gorący orędownik wszelkich działań na rzecz szeroko rozumianej rewitalizacji Śródki. To zaangażowanie społecznikowskie pewnie wynika nie tylko z jego poznańskości, ale i z rodzinnych tradycji, bo z tego rodu można wymienić wiele osób, które w różny sposób zaznaczyły się w życiu społecznym, publicznym Poznania, nie tylko w ostatnich latach, ale przez pewnie kilka pokoleń. Dzięki działaniom pana Gerarda dzieje się wiele dobrego na Śródce. Trudno wszystkie zaangażowania wymienić, ale on był na przykład z orędownikiem odtworzenia mostu na Cybinie, który teraz nosi nazwę mostu biskupa Jordana, czyli tego mostu, który jest zbudowany z przęsła przeniesionego kiedyś z mostu Rocha, i niewątpliwie ta rzecz przyczyniła się do tego, że Śródka bardzo się ożywiła. Trudno wykluczyć, że dzięki temu właśnie tam ulokowana została Brama Poznania. Jak już powiedziałem, trudno wszystkie elementy działania pana Gerarda Cofty wymieniać, ale jest to osoba nam wszystkim znana, więc myślę, że więcej słów w tej chwili nie potrzeba. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Głosów nie widzę, także możemy od razu przejść do głosowania projektu uchwały numer PU457/16. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Projekt uchwały PU 458/16 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla miasta Poznania państwu Barbarze i Tomaszowi Sadowskim. I ponownie pan przewodniczący.
Dziękuję. Szanowni państwo, osoby Barbary i Tomasza Sadowskich też są powszechnie wszystkim państwu znane. Oboje są psychologami, którzy założyli Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, która od 1989 roku pracuje, działa na rzecz mieszkańców Poznania, Wielkopolski, całej Polski. Fundacja powstała w tym okresie przełomu jako pewna odpowiedź na pojawiające się problemy osób w trudnej sytuacji społecznej, osób wykluczonych. Pewnie wiele środowisk wtedy te problemy bardziej lekceważyło, myślało o rozwoju Polski rozumianym w kategoriach gospodarczych, natomiast Barbara i Tomasz Sadowscy już wtedy to zauważyli, stąd ich działalność związana z działaniami na rzecz osób bezdomnych, samotnych, wychodzących z różnych wykluczeń społecznych, działalność polegająca na budowaniu wspólnot, stowarzyszeń samopomocowych, przedsiębiorczości społecznej, centrów integracji społecznej. Ich działalność była też i jest inspiracją do rozmaitych działań również ustawodawczych w tym obszarze społecznej gospodarki rynkowej. Najbardziej widomym znakiem, o którym mówimy, jest sama Fundacja Barka, ale to jest szereg innych instytucji, to jest również Szkoła Barki, Szkoła imienia Kofeda, która jest zlokalizowana również w Poznaniu, która prowadzi działania socjalno-edukacyjne. To są działania kształceniowe, działania pomocowe na różnych bardzo polach, bo swoje doświadczenia na przykład wykorzystywała Fundacja również w momencie takim trudnym, kiedy pojawiła się duża emigracja Polaków na przykład do Europy Zachodniej, ale również do między innymi do Wielkiej Brytanii, i wolontariusze Barki jeździli również tam i współpracowali z osobami, które tam jednak miejsca sobie nie znalazły i popadały w bezdomność i wykluczenie tam, i dzięki ich działalności szereg osób wróciło do Polski, zostało tam z powrotem sprowadzonych, czyli ta działalność przybierała rozmaite wymiary. Za swoją działalność Fundacja Państwa Sadowskich była wielokrotnie nagradzana. Wymienię tylko nagrodę Fundacji Pro Bono czy Europejską Nagrodę Obywatelską przyznaną przez Parlament Europejski. I w związku z tym proponuję Państwu podjęcie uchwały, w której powiemy, że ten tytuł Zasłużonych dla Miasta Poznania nadajemy w uznaniu zasług dla pełnej poświęcenia pracy na rzecz osób wykluczonych ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć Fundacji Barka. I proszę Państwa radnych o uchwalenie uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Głosów nie widzę, także możemy przejść do głosowania. Głosujemy nad projektem uchwały PU 458/16. Proszę o oddanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu 7. Projekt uchwały PU 459/16 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panu generałowi Janowi Podchorskiemu. I ponownie pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję. Pan generał brygady Jan Podchorski, noszący pseudonim Zygzak, urodził się w roku 1921 w Budzyniu w powiecie chodzieskim, czyli jest wielkopolaninem związanym bardzo silnie z Poznaniem. W roku 1939 był harcerzem i członkiem przysposobienia wojskowego i zgłosił się do oddziałów obrony narodowej Opalenica i uczestniczył w akcji internowania Niemców w kampanii wrześniowej. 17 września został wzięty do niewoli i zwolniony z niej w grudniu 1939 roku. Później był aresztowany krótko w Olsztynie. W styczniu 1940 roku złożył przysięgę konspiracyjną w organizacji harcerskiej Orły i do marca 1942 roku brał udział w małym sabotażu i działaniach propagandowych. W obawie przed aresztowaniem w Wielkopolsce uciekł do Generalnej Guberni. Tam został zaprzysiężony w organizacji wojskowej Związek Jaszczurczy i tam walczył. Ukończył w 1943 roku konspiracyjne liceum i zdał maturę. Jednocześnie odbywał kurs w podchorążówce Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po powstaniu do maja 1945 roku przebywał w niewoli niemieckiej w Stalagu IV Muhlenberg. Po wojnie w październiku 1945 roku rozpoczął studia na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, ale w maju 1946 roku został aresztowany za swoją działalność w Młodzieży Wszechpolskiej, skazany na 3 lata i więziony we Wronkach. Po wyroku studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim, ale tylko na wydziale zaocznie. W 1956 roku zniesiono karę relegowania i powrócił na studia dzienne, które ukończył w 1959 roku. Po roku 1989 był prezesem Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Poznaniu. W organizacjach kombatanckich pełnił szereg funkcji. Pomimo dostojnego już wieku, pan generał jest osobą niezmiennie aktywną i zaangażowaną w działania społeczne oraz edukacyjne. Zajmuje się upamiętnianiem przeszłości, publikując wspomnienia. Spotyka się z młodzieżą, a ci z Państwa, którzy bywają na rozmaitych uroczystościach patriotycznych, wiedzą, że pan generał Podchorski jest tam zawsze obecny. W związku z tym proponuję, żeby tytuł nadać panu generałowi Janowi Podchorskiemu, wyrażając uznanie dla walecznej postawy i służby w obronie ojczyzny w czasie II wojny światowej w Powstaniu Warszawskim oraz pełnej poświęcenia pracy na rzecz środowisk kombatanckich.
Dziękuję bardzo. Zatem otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Możemy przejść do głosowania nad projektem uchwały PU 459/16. Proszę panów i panie radne o oddawanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę przyjęła. Zamykam punkt 7, otwieram punkt 8. Projekt uchwały PU 460/16 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panu Robertowi Gamble. I ponownie pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu.
Dziękuję bardzo. Pan Robert David Gamble urodził się w 1938 roku w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Jest obywatelem amerykańskim, ale swoje życie, bardzo dużą jego część związał z Polską i z Poznaniem. Tu myślę, że warto zaznaczyć, że jest pastorem kościoła episkopalnego. Po raz pierwszy w Polsce pojawił się w roku 1958 w czasie swoich studiów, kiedy przyjechał, sam o tym mówi, na egzotyczne wakacje za żelazną kurtyną i wtedy poznał pierwszy raz Polskę, a tak bardzo intensywnie rozpoczął swoje kontakty w latach 80. i było to związane z jego działalnością w ruchu anonimowych alkoholików i z tą ideą przyjechał do Polski, współorganizując pierwszy w Polsce zjazd AA. Ten zjazd odbył się w Poznaniu. Wspierał finansowo aktywistów ruchu AA i oni jeździli wtedy na różne szkolenia do Stanów po to, żeby potem te metody leczenia i powrotu do zdrowia wprowadzać w Polsce. Za zasługi w rozwoju ruchu anonimowych alkoholików w Polsce Robert Gamble został odznaczony przez prezydenta Rzeczpospolitej Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej. I tu jest takie drobne uzupełnienie w uzasadnieniu, że ten order pełną nazwę nosi Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP, więc to uzupełniam. Ale to nie wszystkie zainteresowania Roberta Gamble. Na stałe osiadł na początku lat 90. w Polsce z ideą założenia w Polsce radia mówionego, jak on to nazywał, talk radia. Ono nazywało się Radio Obywatelskie. Przez kilka lat funkcjonowało w Poznaniu. To było pierwsze tego typu. Teraz może to spowszedniało, ale to było radio, w którym w zasadzie cała audycja polega na rozmowie ze słuchaczami. Każdy może zadzwonić i rozmawiać z prowadzącym, który jest moderatorem różnych dyskusji, które powstają. w czasie takich spotkań. Radia już nie ma, ale pewną legendę na pewno w Poznaniu ma, podobną formułę w tej chwili pewnie ma, może nie całe stacje radiowe, ale wiele audycji w różnych stacjach radiowych. Dla Roberta Gamble symboliczne było miejsce ulokowania tej rozgłośni, bo mieściło się na terenie zakładów Hipolita Cegielskiego, a te zakłady dla niego były zawsze ważne ze względu na uznanie, szacunek, które Robert Gamble ma dla wydarzeń w czerwcu 1956 roku. W tym samym czasie założył wydawnictwo Media Rodzina, które do dzisiaj funkcjonuje w Poznaniu na Winogradach. Zresztą tam też mieszka Robert Gamble i opublikował łącznie około 1000 tytułów, wiele wartościowych książek dla dzieci i młodzieży, książek psychologicznych, pedagogicznych, dotyczących zdrowia, powrotu do zdrowia, również poradniki związane z AA wcześniej, dotyczące wcześniejszej jego działalności, wiele poznanianów, bo to są i książki wspomnieniowe, na przykład profesora Stuligrosza, ale również książki związane z wydarzeniami w czerwcu 1956 roku. Hitem, pewnie tak to można nazwać, wydawnictwa było wydanie kompletu książek o Harrym Potterze. Z inspiracji książek poznańskiej autorki pani Małgorzaty Musierowicz Robert Gamble wymyślił jeszcze inne zdarzenie, które myślę, że w świadomości poznaniaków funkcjonuje. Mianowicie Wigilia pod Rondem. Był pomysłodawcą i realizatorem tych wszystkich zdarzeń, które od 90 roku czy 93 toczyły się na poznańskiej Kaponierze do czasu rozpoczęcia remontu Kaponiery. Miejmy nadzieję, że wróci to wydarzenie. To było wigilijne spotkanie poznaniaków wieczorne w swoim założeniu przeznaczone dla samotnych, bezdomnych, którzy mogli się pod Rondem spotkać, wspólnie jakiś symboliczny element wigilii zjeść i zaśpiewać wspólnie kolędy, ale okazało się, że co roku przychodziły tam grupy poznaniaków po prostu, żeby wziąć w tym udział i spotkać się z innymi. Biorąc to wszystko pod uznanie, proponuję Radzie, żeby wyrażając uznanie dla wieloletniej pracy i osiągnięć służących rozwojowi kultury oraz doceniając umiejętne łączenie zaangażowania społecznego z wyznawanymi wartościami, żeby Rada Miasta zgodziła się nadać tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania panu Robertowi Gamble.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Możemy przejść do głosowania. Także głosujemy nad projektem uchwały PU460/16. Proszę panów i panie radne o oddawanie głosu. Panie przewodniczący. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Projekt uchwały PU 461/16 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania panu profesorowi Janowi Węglarzowi. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Jeszcze przepraszam, panie przewodniczący, a panów i panie radne proszę o ciszę, ponieważ zrobił się szum na sali, a myślę, że jest to ważny projekt uchwały. Dziękuję.
Pan profesor Jan Węglarz jest poznaniakiem, urodził się we wrześniu 1947 roku. W swojej działalności kontynuuje tradycje, akademickie tradycje rodzinne. Jego ojciec Józef Węglarz był współzałożycielem i wieloletnim dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Sam pan profesor Jan Węglarz studiował równolegle automatykę na Politechnice Poznańskiej oraz matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dyplom w 69 roku, w 71 już z wyróżnieniem praca magisterska na Wydziale Elektrycznym. I wtedy podjął się nowatorskich wtedy tematów z zakresu sterowania, tak zwanym kompleksem operacyjnym, i to był jego przewodni motyw działań, badań operacyjnych. W 76 roku został kierownikiem pracowni badań operacyjnych, jednej z pierwszych tego typu jednostek w uczelniach technicznych w Polsce. Już w 83 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 88 roku zwyczajnym. Pracował w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki, a od 90 roku pracuje w Instytucie Informatyki, którego jest dyrektorem od momentu powstania. Jest członkiem korespondentem, jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Pełnił też funkcję oddziału Polski Akademik Nauk w Poznaniu w latach 2003 do 2010. W zasadzie trudno wymieniać wszystkie funkcje i wszystkie dzieła pana profesora. Myślę, że dwie rzeczy, o których wiemy w Poznaniu, na pewno warto wymienić. To są jego działalność z początku lat 90., która przyczyniła się do powstania w 93 roku Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, dzięki czemu infrastruktura informatyczna miasta Poznania zawsze była dobrej jakości. I udało się stworzyć ośrodek o wielkiej wartości nie tylko dla Poznania, ale dla całej nauki polskiej. PCSS należy obecnie do jednego z trzech głównych tego typu centrów w Polsce. Pełni rolę operatora zarówno miejskiej sieci komputerowej POZMAN, jak i krajowej szerokopasmowej sieci naukowej Pionier w ramach koncepcji polskiego internetu optycznego. I to jest właśnie druga rzecz, o której warto pamiętać. Zbudowanie i otwarcie Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego. To centrum zostało uruchomione we wrześniu ubiegłego roku i jest to kolejne dzieło pana profesora Jana Węglarza. Ono się mieści tu niedaleko, obok kampusu Politechniki Poznańskiej. Projekt tego centrum przewiduje dalszą rozbudowę i integrację z siecią naukową szerokopasmową Pionier i za jej pośrednictwem udostępnianie w bardzo wysokim standardzie zasobów dla polskiego i zagranicznego środowiska naukowego. Jest pan profesor doktorem honoris causa wielu uczelni. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego był współzałożycielem, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest redaktorem wielu czasopism naukowych. Biorąc to wszystko pod uwagę, chciałbym prosić Radę o to, aby wyrażając uznanie dla wybitnego dorobku naukowego oraz doceniając zasługi dla rozwoju nauki polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz budowy społeczeństwa informatycznego, żeby to biorąc pod uwagę, nadać panu profesorowi tytuł honorowego obywatela miasta Poznania.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Głosów w dyskusji nie widzę, także przechodzimy od razu do głosowania. Projekt uchwały PU 461/16. Proszę panie i panów radnych o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję i przechodzimy do punktu 9a. Tu projekt uchwały PU 473/16 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika brata Kurkowego w Poznaniu. I ponownie pana przewodniczącego proszę o przedstawienie.
Dziękuję bardzo. Wniosek o zbudowanie w Poznaniu pomnika brata Kurkowego wpłynął do Rady Miasta mniej więcej 3 miesiące temu. Zgodnie z uchwałą tak zwaną pomnikową skierowałem ten wniosek do Komisji Kultury i Nauki, Komisji Polityki Przestrzennej, pana prezydenta i zespołu do spraw pomników. Wszystkie te gremia przedstawiły opinię pozytywną o intencji postawienia pomnika brata Kurkowego w przestrzeni publicznej miasta Poznania. W związku z tym przygotowałem projekt uchwały o wyrażeniu zgody na ten pomnik przez Radę Miasta. Jeśli Rada Miasta tę uchwałę podejmie, będzie to asumpt do tego, żeby podjąć kolejne działania związane już z projektem, miejscem, lokalizacją i wszystkimi tymi już technicznymi działaniami, które przewiduje uchwała. Dlatego proszę Państwa, biorąc pod uwagę te opinie wcześniejsze, o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jest głos w dyskusji. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Trudno mi nie skomentować jednym zdaniem. Otóż uczestnicząc i w posiedzeniu Komisji Kultury i w posiedzeniu zespołu do spraw wznoszenia pomników zwróciłem uwagę, że ta figura, której zdjęcie było, takie zresztą zdjęcie kiepskiej jakości dołączone do wniosku, przedstawiała rzeźbę moim zdaniem wyjątkowo szpetną, ale ponieważ po pierwsze być może był to tylko projekt czy jakaś rzeźba robocza, a po drugie ponieważ nie była to osoba duchowna, to zespół pomnikowy oczywiście wyraził zgodę na tą wyjątkowo szpetną rzeźbę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że na tym etapie opiniowania nie była według mnie opiniowana, przynajmniej taka była intencja na tym etapie, formy pomnika. To dotyczy wyrażenia zgody i ta uchwała również dotyczy wyrażenia zgody na postawienie pomnika o tym przesłaniu w przestrzeni publicznej. Natomiast kwestia urody bądź szpetności myślę, że będzie dopiero przedmiotem rozmowy zespołu na następnym etapie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, więc przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad projektem uchwały PU 473/16. A pani radna Lidia Tudziak, tak, okej. Dziękuję. Proszę o podanie wyników. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę przyjęła. Dziękuję bardzo i zamykam.
Dziękuję państwu.
Punkt 9a. I otwieram punkt 10. Projekt uchwały PU 454/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jachowicza w Poznaniu. I panią dyrektor proszę o przedstawienie projektu.
Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, panowie prezydenci. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego w rejonie ulicy Jachowicza dotyczy terenu na Ławicy, a konkretnie terenu, który jest obecnie objęty planem Ławica 3. Z wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego wystąpili mieszkańcy okoliczni. Wniosek ten był poparty przez Radę Osiedla. W obowiązującym planie miejscowym teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest to działka miejska i Rada Osiedla wyraziła wolę przejęcia w zarządzanie tej działki w celu zrealizowania tutaj skweru dzielnicowego. Jednak w tym celu konieczna jest zmiana planu miejscowego. W studium teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale oczywiście takie elementy jak skwery są zgodne ze studium. Przepraszam. Tak jak widać na tym zdjęciu, jest to teren w tej chwili mocno zadrzewiony, zazieleniony i w związku z tym faktycznie zabudowa, dobudowa jednego jeszcze segmentu do zabudowy szeregowej w tym układzie byłaby bardzo trudna i dlatego w wyniku analizy zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego i zgodności ze studium zostało ustalone, że jest zasadne przystąpienie do planu, aby zmienić dla tej działki przeznaczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zieleni. Rada Osiedla Ławica zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie i proponujemy rozpoczęcie prac nad planem miejscowym w przedstawionych granicach. Również byłaby tu rozwiązana kwestia przejścia pieszego, o które także Rada Osiedla wnioskuje. Tak więc proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałabym poinformować Państwa, że projekt był również opiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej. 16 głosów za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Otwieram dyskusję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Mam pytanie, jeśli można byłoby jeszcze ten rzut mapy, czy planu bardziej.
Czy można rzut?
To był chyba ostatni slajd. Przed chwilą, ten po prawej stronie, tak. Czy ten teren, który jest na południowy wschód od tego ściętego boku, wzdłuż ulicy, tam są zaznaczone drzewa, tak jak widzę chyba jakieś 5 drzew. Czy on jest przeznaczony na chodnik, czy to będzie też teren zielony? Być może można byłoby ten chodnik uczynić tutaj troszkę mniejszym, nie wiem, bo inaczej oznacza to, że te drzewa będą musiały być wycięte.
Jeżeli mogę wyjaśnić, ten teren, bo mówimy o tym terenie, tak? Ten teren jest w obowiązującym już planie przeznaczony pod drogę, ale wyznaczona jest tutaj aleja drzew, także ta aleja drzew jest w obowiązującym planie wskazana i w związku z tym no, będzie to stanowiło też jakąś spójną całość z tym nowym terenem zieleni, jeżeli w ten sposób plan w przyszłości zostanie uchwalony.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń, w związku z tym możemy przystąpić do głosowania. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję. Proszę o wynik. 30 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Teraz zamykam punkt 10. W punkcie 11 projekt uchwały PU 456 /16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Engstrema w Poznaniu. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dotyczy fragment miasta w rejonie dzielnicy Jeżyce, a konkretnie obszar, który stanowi obecnie przedpole zielone zabudowy mieszkaniowej. Jest to częściowo teren miejski, ale częściowo działka prywatna. Dla terenu działki prywatnej, właściciele wyrażają zamiar zabudowy tej działki poprzez składanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a również złożenie wniosku o sporządzenie planu miejscowego umożliwiające na tej działce zabudowę. Pozostała część tego obszaru, działka miejska, jest skwerem imienia Ireny Bobowskiej i jako taki skwer jest wprost zapisana w studium, skwer jest zapisany do zachowania. Cały ten obszar stanowi obecnie teren zieleni, jest użytkowany jako skwer już od wielu lat i w związku z tym oraz zapisami w studium analiza zasadności wykazała, że zasadne byłoby przystąpienie do planu miejscowego w celu rozwiązania problemu właśnie tej działki prywatnej. Oczywiście najlepiej w kierunku przeznaczenia tego pod kontynuację tego założenia skweru, również licząc się z tym, że działka ta musiałaby być na przykład wykupiona pod kontynuację tego założenia skweru. Rada Osiedla Ogrody wyraziła pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego i w związku z tym proponujemy objęcie planem miejscowym skweru oraz drogi dojazdowej, przejścia między istniejącym blokiem, a właśnie tym skwerem w celu ostatecznego określenia, jak ten teren powinien być zagospodarowany. Proszę Państwa Radnych o przyjęcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt pozytywnie. 11 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? W imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? W debacie indywidualnej pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ten teren, jakby można było jeszcze raz pokazać zdjęcie, to takie z lotu ptaka. Ten teren w całości jest skwerem, jest tam zieleń wysoka, bardzo dobrze to widać, zieleń wysoka, urządzona, dwie krzyżujące się utwardzone alejki. Wycięcie ćwierci tego, nawet w zasadzie ponad ćwierci tego terenu, jak patrzeć na podział działek z kolei na tym planie, ponad 1/4 tego terenu, sprowadziłoby ten skwer do z jednej strony trawnika przed blokiem, oczywiście trawnika od samego bloku oddzielonego takim szerokim chodnikiem, a z drugiej strony do takiego małego mini skwerku w północnej i północno-wschodniej części tego terenu. Byłoby to zubożenie zieleni w tym miejscu, miejscu bardzo ruchliwym i hałaśliwym i w ogóle można powiedzieć, że utrzymywanie takiego mini skwerku na skrzyżowaniu dwóch arterii, bo i ulica Przybyszewskiego i ulica Dąbrowskiego są tutaj wielkomiejskimi arteriami z trasami tramwajowymi zarówno w ulicy Przybyszewskiego, jak i wzdłuż całej ulicy Dąbrowskiego w jedną i drugą stronę. Wydaje się też, że w sposób może nie do końca zgodny z podziałami własnościowymi gruntu, powstało tam już w zasadzie pełne założenie urbanistyczne, bo ten wysoki, podłużny blok na zachodniej pierzei tego skweru wytwarza naturalną ramę dla tego skweru zielonego. Wpisane to jest właśnie pomiędzy ulicę i Przybyszewskiego, i Henryka Dąbrowskiego, i Wawrzyńca Engesztrema. Nie bardzo zrozumiałem intencję tego planu. Czy chodzi o to, żeby ten plan umożliwił właścicielom budowę, czy żeby umożliwił miastu wykupienie tego terenu pod zieleń publiczną? Moim zdaniem, jeżeli planowanie przestrzeni w mieście ma mieć jakikolwiek sens na tym konkretnym przykładzie, to jedynym działaniem miasta może być tutaj decyzja o wykupie tej ziemi, zaspokojenia w ten sposób właścicieli tego gruntu i ustanowienia tam na trwałe terenu zielonego. Budowa w tym miejscu budynku, moim zdaniem, z zasadami racjonalnego planowania miasta stoi w sprzeczności. Niszczymy w ten sposób tą niewielką enklawę zieleni. To, co pozostanie, będzie już tylko bardzo, bardzo mizernym trawniczkiem i fragmentem skweru. Wobec tego mam pytanie o intencję tego działania. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Jeżeli mogę odpowiedzieć, intencją działania jest zabezpieczenie tego terenu planem miejscowym, tak aby miasto mogło ten teren wykupić i przeznaczyć tą całość na skwer już formalnie. Tutaj również jest istotna kwestia taka, że właściciele zwracali się już o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wtedy otrzymali odmowne decyzje, natomiast no, jest takie zagrożenie, że kiedyś decyzja pozytywna w tym miejscu byłaby wydana, ponieważ no, różnego rodzaju sąsiedztwo pod zabudowę jest. I dlatego ten plan jest konieczny w celu ochrony tego skweru właśnie.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 456/16. Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o wynik. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję, pani dyrektor. Zamykam punkt 11. Punkt 12. Projekt uchwały PU 455/16 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada w sprawie 2012 roku w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których miasto jest właścicielem lub zarządzającym. Kto przez... Proszę? Czekamy na referenta, tak? Chyba, że od razu teraz ogłosimy przerwę śniadaniową. Tak? Ponieważ mamy kilka rzeczy do zrobienia w czasie tej przerwy, to w takim razie ogłaszam przerwę. 45 minut, myślę, że powinno na obie rzeczy wystarczyć.